Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne i Szkołę Główną w Warszawie. Tematem dzisiejszego spotkania jest kondycja polskich przedsiębiorstw i prognozy na przyszłość. Koniec roku zawsze sprzyja takim podsumowaniom i daje szansę na spojrzenie z perspektywy wyzwań nowego roku. Ale z wielką przyjemnością witam dzisiejszych gości, a są nimi pan prezes Tomasz Janik, wiceprezes zarządu Deco SA, producent profili okiennych, ale też prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
Dzień dobry.
Oraz pan dr Mariusz Lipski, Instytut Finansów Korporacji Inwestycji SGH, ale jednocześnie dyrektor w mBanku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Chciałbym zacząć od takiego otwierającego pytania o kondycję, w jakiej obecnie znajdują się polskie przedsiębiorstwa.
Powiedziałbym tak, że w ostatnich latach polskie przedsiębiorstwa spotkały się z szeregiem wyzwań. Musiały zmierzyć się z szeregiem różnych nietypowych dla nich okoliczności, poczynając od COVID-u, a kończąc na tym, co obserwujemy w tym roku, czyli wojna tuż za naszą wschodnią granicą, czy dynamiczny wzrost inflacji. I jak generalnie, jak patrzymy na wyniki przedsiębiorstw, to można by powiedzieć, że przedsiębiorcy polscy poradzili sobie z tym bardzo dobrze. Oczywiście sprzyjały temu pewne czynniki typu w momencie, gdy przyszedł COVID, to było wsparcie ze strony rządowej, z drugiej strony też obniżenie stóp procentowych spowodowało, że koszty finansowe, koszty obsługi zadłużenia spadły. Natomiast cały czas spotykają się ze zmianami, tak? Z dużymi zmianami w ich otoczeniu. I ten rok, tak jak powiedziałem, z jednej strony wzrost inflacji, to powoduje wzrost kosztów finansowania. Jednocześnie wybuch wojny za naszymi granicami również powoduje, że poprzerwane zostały łańcuchy dostaw. Część komponentów bardzo mocno podrożała. Widzimy bardzo duży wzrost cen surowców, w szczególności gazu. Widzimy wzrost cen węgla, tak? W pewnym momencie obawialiśmy się, że w ogóle mogą nam grozić blackouty. W tej chwili wygląda na to, że to prawdopodobieństwo jest mniejsze. Natomiast tych wyzwań cały czas jest bardzo dużo. No, przyszły rok jawi się jako rokiem takiego właśnie, takich wyzwań właśnie dla przedsiębiorstw. Oczywiście możemy wskazać też jakby takie podmioty, którym no bardzo ciężko było odnaleźć się w tej sytuacji, tak? Ja myślę, że takie na przykład, dokładnie, takim przykładem są hotele, tak? Które w pewnym momencie musiały się zamknąć. Część takich nastawionych na tego odbiorcę takiego rodzinnego odżyła. Te nastawione na odbiorcę komercyjnego też wracają pomału gdzieś tam do tego takiego normalnego funkcjonowania. Ale na przykład te, które są nastawione na tego klienta zagranicznego, takiego turystę, cały czas są w trudnej sytuacji. Także ta sytuacja jest niejednolita, niesie za sobą dużo wyzwań.
Przerwano łańcuchy dostaw, wojna w Ukrainie, ale też potracone rynki wschodnie, no bo Ukraina raczej nie kupuje, bo ma inne priorytety. Te rynki rosyjskie zablokowane, czy to widać gdzieś w jakichś już statystykach, takich ogólnych sprawozdaniach, jeżeli chodzi o kondycję polskich przedsiębiorstw? Czy to było istotnym elementem, który wpływa na to, jak teraz oceniamy stan polskich przedsiębiorców?
Na pewno rynek wschodni był istotnym dostawcą, co chodzi o surowce, prawda? Jednocześnie możemy wskazać cały szereg różnych polskich podmiotów, które z jednej strony posiadały tam bezpośrednią ekspozycję, z drugiej strony sprzedawały tam. W tej chwili te rynki są zamknięte, trzeba szukać nowych alternatyw. Przykładem mogą być producenci czy materiałów budowlanych, czy firmy budowlane, mamy też przykłady, które tam funkcjonowały, czy chociażby sieci odzieżowe, tak? Polski producent z Pomorza, który też tam prowadził na szeroką skalę biznes.
Panie prezesie, wykorzystam, że jest pan tutaj w dwóch rolach, bo z jednej strony prezes firmy, a z drugiej strony prezes towarzystwa gospodarczego. Najpierw z perspektywy firmy, czy mógłby pan powiedzieć, jak pan ocenia obecną sytuację, jeżeli chodzi o szanse zagrożenia dla funkcjonowania podmiotu, którym pan zarządza?
Dla nas te ostatnie 3 lata były wyśmienite. Może powiedzieć po takim krótkim, chwilowym zatrzymaniu rynku zaraz po wybuchu epidemii w marcu, kwietniu 2020 roku. To później cała branża budowlana, również nasza, miała bardzo dobry czas. Jako pierwsi, myślę, że to też było bardzo cenne, pierwsi w tej części, powiedzmy, naszego rynku europejskiego się przebudziliśmy po COVID-zie bardzo odważnie, Zaczęliśmy penetrować rynki eksportowe, ale też w Polsce wiele firm nie przestraszyło się COVID-a i tak naprawdę nie zatrzymało swojej działalności operacyjnej. To spowodowało, że wygraliśmy bardzo dużo nowych rynków i zwiększyliśmy udział w rynkach nawet zagranicznych, tam gdzie...
W trwały sposób? Czy
myślę, że trwały, tak. I myślę, że to widać nawet w mojej branży, firmy, które na największym rynku niemieckim, te firmy niemieckie, najtrudniejszym, ale też tam, gdzie te firmy są najbardziej rozpieszone przez rząd, gdzie dostają największe jakby dotacje czy wsparcie, powoduje, że te firmy działają mniej agresywnie i po prostu tracą rynek, więc z mojego punktu widzenia, czy powiedzmy naszej branży, widzę, że te ostatnie lata były bardzo dobre i rzeczywiście trochę patrzymy z obawą na kolejne miesiące, bo jak się je, że tak powiem, człowiek przyzwyczai do dobrobytu, to ten nowy okres może być trudniejszy. Aczkolwiek chcę powiedzieć, to było te pierwsze pytanie, się odniosę, w jakiej pozycji czy w jakiej kondycji są polskie firmy, to znowu powiem tak, że te, które mają dobrych menadżerów, są w dobrej sytuacji, te, które są słabo zarządzane, zawsze będą miały problemy.
Zależnie od czasu.
To jest trochę takie przesłanie dla studentów SGH, że dokładnie ci, którzy będą w przyszłości dobrymi menadżerami, finansistami i rzeczywiście poważnie traktują ten swój czas nauki i podchodzą do tego profesjonalnie i tak będą mieli taką motywację w życiu zawodowym, to będą osiągać sukcesy. To samo jest w biznesie. Widać po prostu, że firmy, które nawet w trudnych czasach, ale jak mają dobrze poukładane, nie wiem, strukturę kosztów, strategię na rozwój, są, krótko mówiąc, kolokwialnie pilnowane, dobrze zarządzane, to sobie dobrze radzą i nawet te ostatnie miesiące pokazują, że ta recesja, która już jest widoczna nie tylko myślę w Polsce, ale i w Europie Zachodniej, u nas przychodzi jakoś łagodnie. Ja miałem takie spotkanie dwa tygodnie temu z moim takim bardzo dobrym klientem, wieloletnim, handlujemy razem 15 lat z Kijowa. I on mówi, że ma spadek w okresie wojny, spadek przychodów na poziomie 40%. Mówię, słuchaj, wiesz co, u nas nie ma wojny, ale też niektóre firmy w mojej branży mają taki spadek, więc można powiedzieć, że tutaj ta sytuacja jakby ogólno makroekonomiczna zaczyna być trudna, ale mówię, dla wielu firm będzie to dobry czas. Ja uważam, że tak jak w latach 2009-2012 wiele polskich firm poprzez taką dobrą strukturę potrafiło przetrwać lepiej kryzys i się wzmocnić. Dokładnie, myślę, że dokładnie to będzie w tym najbliższych miesiącach, w najbliższym okresie. I tak jak widzę po naszych członkach w PTG, dobrych firmach, które są dobrze zarządzane, nawet jak mają trochę słabsze wyniki, ale mają jakiś pomysł na biznes, myślę, że są spokojni.
Do reakcji zaraz się odniosę, bo menedżer w tej sytuacji musi trochę inaczej pewnie zarządzać firmą niż w sytuacji, gdy jest dobra koniunktura. A tu padły takie hasła jak recesja, kryzys, to chciałbym, żebyśmy to zdekomponowali i pokazali, jakie są kluczowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w perspektywie takiej roku, dwóch. Panie doktorze, tak żebyśmy sobie tę recesję, kryzys, pewne wyzwania zobrazowali, konkretnie o czym mówimy, potwierdzili ze strony biznesu, ale też ten sposób reagowania. Co robić w takiej sytuacji? Bo jeżeli jestem menedżerem średniej jakości, to być może jakieś inspiracje mi się przydadzą.
Ja bym powiedział, że te wyzwania są zarówno po stronie podażowej, jak i po stronie popytowej. W trudnej sytuacji są firmy, które są mocno wyeksponowane na koszty materiałowe, na koszty energii, także tutaj koszty cen gazu, tak? To są takie parametry, które w tym momencie bardzo często każą na nowo gdzieś tam próbować definiować strategię przedsiębiorstwa. I teraz to jest jakby jeden czynnik. Drugim czynnikiem jest ta strona popytowa. Na ile jestem w stanie przenieść to na swoich odbiorców, prawda? Jeżeli ja funkcjonuję w oparciu o jakieś umowy długoterminowe, gdzie mam stałą cenę sprzedaży wpisaną, no to ja będę mógł zareagować dopiero po jakimś czasie. Dokładnie. Kolejna rzecz, to co zaczynamy obserwować też coraz mocniej, wzrost cen, inflacja dotyka gospodarstwa domowe, tak? Więc mamy takie wyniki ostatniego badania Big Info Monitora, który wskazuje, że no największym wyzwaniem zaczynają być te bieżące płatności, tak? Opłata za energię, opłata za mieszkanie, obsługa kredytu. Więc jakby tych wyzwań jest dosyć sporo. W przypadku firm, które są w dużej mierze, finansują swoją działalność z długiem zewnętrznym, długiem bankowym na przykład, albo w postaci obligacji, no to też często ten wzrost kosztów finansowania je dotyka. I teraz, jak sobie to wszystko zbierzemy, to dokładnie, zwróćcie Państwo uwagę, że adresuje to, co powiedział Pan Prezes przed chwilą, tak? Do jakości zarządzania, tak? Bo ja mówię, że wzrastają koszty finansowania, ale jeżeli firma zaciąga kredyt inwestycyjny, zazwyczaj bank rozmawia o tym, żeby przynajmniej częściowo to ryzyko stopy procentowej zabezpieczyć, prawda? Skłonność przedsiębiorców do tego jest różna z moich doświadczeń, tak wynika, i powiem szczerze, w zeszłym roku jeszcze, będąc jako pracownik banku, rozmawiając z jednym klientem odnośnie finansowania takiego inwestycyjnego, próbowaliśmy namówić tego klienta na zabezpieczenie, kredyt był 8-letni, na zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej.
W jaki sposób mógł się zabezpieczyć?
Zawierając transakcję w postaci transakcji pochodnej, gdzie wtedy z bankiem wymienia się tymi płatnościami. W ten sposób ma zabezpieczone ryzyko stopy procentowej, że ma wysoki, stały poziom płatności odsetkowych. I przyznam się szczerze, że nie udało nam się przekonać tego klienta. To był bardzo dobry klient, więc jakby transakcja została sfinalizowana, natomiast no w tej chwili jakby po jego stronie te koszty odsetkowe są wyższe. Czyli to wszystko pokazuje, że ta rola menadżera jest bardzo, bardzo duża, tak? I umiejętność takiego dostrzegania, gdzie te czynniki ryzyka mogą się pojawić w przypadku przedsiębiorstwa, jest bardzo ważna.
Ja się odniosę, tak, no rzeczywiście niektórych przedsiębiorców trudno było namówić na stałą stopę, a niektórzy sami chętnie po to sięgali. Ja szczerze mówiąc jestem w takiej komfortowej sytuacji, że wszystkie ostatnie inwestycje z ostatnich 2-3 lat mamy zabezpieczone stopy i tak naprawdę to też jest kwestia jakby pewnej analizy i policzenia, i to naprawdę już zabezpieczenie kosztów w ostatnim czasie były tanie. Więc naprawdę wydaje mi się, że to też oczywiście jest rola dobrego doradcy w banku i zbudowanie dobrych relacji, ale te oferty były na rynku i były bardzo w dobrych takich warunkach finansowych, więc tutaj nie było dylematu. Z drugiej strony, to co pan doktor powiedział, w kontekście umów z odbiorcami, dostawcami, znowu tutaj widać doświadczenia moich kolegów, przedsiębiorców z PTG, ale też moich zarządzania firmą, jest takie, że na przykład firmy transportowe, gdzie jest ten rynek bardzo mocno i konkurencyjny, pracując dla dużych firm, nawet zagranicznych, jeszcze nie wiem, rok, dwa lata temu, nikt sobie nie wyobrażał, że można wprowadzić do umów klauzule indeksacyjne. I w ogóle nie było takiego, była tak zażarta konkurencja na rynku, że nikt sobie na to jakby, no, nie mógł pozwolić. Dzisiaj od roku jest to standard i firmy te transportowe, które działają na bardzo konkurencyjnym rynku, te, które są dobrze zarządzane, powprowadzały tego typu zapisy do swoich umów i dzisiaj tak naprawdę nie mają często takiego dylematu, że mają stawki na tyle niskie, że nie są w stanie złapać jakiejś tam nawet minimalnej rentowności. Podobna sytuacja jest z dostawcami żywności w dużych sieciach, dyskontach najbardziej znanych na naszym rynku. Też kiedyś było niemożliwością negocjacji cen w okresie, nie wiem, 3-miesięcznym, często były umowy półroczne i bardzo ciężko było podnosić ceny. Dzisiaj de facto ceny są ważne, miesiąc czasu to jest maks. Są też wprowadzane zapisy indeksacyjne i znowu te firmy, które mają dobre produkty, potrafią tak naprawdę trochę zawalczyć o swój interes, są w stanie nawet z takimi agresywnymi partnerami pozmieniać umowy i znowu są w lepszej sytuacji niż ci, którzy w obawie, w bojaźni tego typu prób nie podejmowali i no i rzeczywiście no są, no ten wzrost ceny surowców często jest tak dramatycznie wysoki, że po prostu traci się bardzo szybko rentowność i są kłopoty. Ale mówię, dla odważnych firm, dobrze zarządzanych, zorientowanych sytuacji, bo często jest też tak, że to jest ciekawe, ale naprawdę wielu przedsiębiorców, może niewielu, są tacy przedsiębiorcy, nie wszyscy oczywiście, może jest ich mniejszość, nie wnika w dane finansowe, nie analizuje ich na bieżąco, więc de facto na przykład, nie wiem, szukanie, trudno sobie wyobrazić, tak, my dostają informacje z jakimś tam dużym opóźnieniem, miesięcznym, 3-miesięcznym i wtedy często jest za późno, tak, jeżeli ktoś monitoruje, nie wiem, marże, sprzedaż każdego jednego dnia, wie, jaka jest sytuacja na rynku surowców, to on jest w stanie reagować bardzo szybko i wtedy można się jakby wybronić przed inflacją, przed tymi zmianami. Oczywiście są takie branże, to widać na przykład, jak się porozmawia z firmami budowlanymi, które mają jeszcze doświadczenie lat 90. tak, i obecnie, więc to jest duży problem i to uważam, że jest problem też taki dla ustawodawcy, w jaki sposób to przemodelować, bo kiedyś pracowało się w branży budowlanej na przetargach na zasadzie kosztorysów powykonawczych, tak, i te ceny były realne, więc te firmy miały założony jakoś swój poziom rentowności i w oparciu o wzrost cen surowców czy materiałów budowlanych były w stanie kontynuować budowy. Później przy takim okresie ostatnich miesięcy czy lat, kiedy ta inflacja była niska i te jakby inne prawa rządziły na tych przetargach, to spowodowało, że dzisiaj niestety, ale tych instrumentów nikt nie stosuje, czy nawet że są jakby niemożliwe do zastosowania z uwag prawnych, też takiego braku zaufania trochę stron i powoduje to, że firmy są zmuszane do prowadzenia inwestycji poniżej ceny wytworzenia, niektóre inwestycje zatrzymują, nie są kończone, są później problemy. Więc wydaje mi się, że ten okres takiej wyższej inflacji musi powodować i żeby zmienić trochę podejście do takiej współpracy biznesowej i w oparciu może często o takie właśnie większe zaufanie, ale po prostu też inne zastosować inne mechanizmy.
Faktycznie jest tak, że bardzo szybko zapomnieliśmy, mam wrażenie, przynajmniej spora część jakby z nas, jak funkcjonowało się w czasach wysokiej czy podwyższonej inflacji, prawda? Bo te kilka ostatnich lat...
Mieliśmy prawie zerową inflację, trudno, żebyśmy pamiętali.
I teraz taka nowa trochę rzeczywistość, tak, dla części przedsiębiorców, dokładnie. I mam wrażenie, że po prostu wszyscy staramy się w tym jeszcze odnaleźć.
To co by pan doktor doradził jeszcze poza tym, co zostało powiedziane? Jak się w tej rzeczywistości z wysoką inflacją odnaleźć? Z perspektywy przedsiębiorcy, tutaj pan prezes mówił o tych konkretnych działaniach, ale że też wymagana jest wola drugiej strony, bo to sam tego nie zrobię. To musi być takie partnerskie potraktowanie wszystkich stron biznesowych. Czy od strony jeszcze pewnych instrumentów, narzędzi, jakichś zaleceń pan doktor mógłby tą listę poszerzyć?
Znaczy ja bym powiedział tak, że ta właśnie sytuacja robi się trudna o tyle, jakby w perspektywie tego kolejnego roku, tak, że tutaj pan prezes wspomniał o tym, że ten ostatni czas jest spora grupa firm, które wykorzystały dobrze, tak, które wygenerowały nadwyżki. Jeżeli popatrzymy na...
Nawet ekspansję przeprowadziły.
Dokładnie. Jeżeli popatrzymy na, czy na wyniki przedsiębiorstw, czy popatrzymy na stany depozytów przedsiębiorstw w bankach, to widzimy, że te środki są jakby odłożone. Podobnie jest po stronie gospodarstw domowych. Ja mam wrażenie, że w tej chwili jeszcze jakby mamy taką sytuację, że przedsiębiorstwa często jakby starają się przenieść wzrost tych kosztów na swoich odbiorców. To jest to, co pan prezes powiedział. I po stronie tego odbiorcy jest tolerancja na ten wzrost, tak? Bo on jeszcze to ma jakieś odłożone oszczędności, ma jakieś zasoby, ma jakieś być może rezerwy, jest w stanie to zaabsorbować. Natomiast wydaje mi się, że te możliwości pomału zaczynają się kończyć.
Tak, jeżeli pojawiają się nowe w postaci ograniczenia inwestycji na przykład.
A no właśnie, dokładnie. Więc to powoduje, że ten popyt nam spada, więc zakładamy, że ten przyszły rok to będzie najprawdopodobniej wzrost PKB rzędu między 0 a 1%, tak? Więc to jakby tutaj powoduje, że możemy mieć w tym kontekście dosyć mocne spowolnienie. Jeżeli patrzymy na gospodarstwa domowe, widzimy tą koncentrację na tych podstawowych dobrach, to powoduje, że dobra, które nie są dobrami pierwszej potrzeby, no w tej chwili mocno to hamuje, tak? Popatrzmy, tak mówiliśmy o branży budowlanej, popatrzmy na branżę deweloperską, która w ostatnich latach bardzo dobrze prosperowała. Natomiast w tym roku spadek zapytań o kredyty, umów kredytowe na poziomie 70%, prawda? Bardzo, bardzo ostre hamowanie. Jeżeli popatrzymy na branżę budowlaną, no to widzimy tak, że w zasadzie w każdym segmencie też ten spadek popytu jest bardzo, bardzo wyraźny. Czyli tutaj znów wracamy do tego czynnika ludzkiego. Bardzo ważny jest ten model biznesowy, na ile ja jestem w stanie ułożyć tak funkcjonowanie przedsiębiorstwa, żeby wzrost kosztów działalności być w stanie przynajmniej częściowo zaadresować na swoich odbiorców, żeby ewentualnie być w stanie poszukać nowych rynków zbytu, być może trzeba się zastanowić nad zmianą jakiejś strategii, tak? Bo też tego typu przykłady firm możemy zaobserwować.
A czy możemy obserwować wyzwania związane z dostępem do kapitału? Czy to będzie taki czas, kiedy możliwości finansowania działalności, nie mówiąc o inwestycjach, ale nawet takiej bieżącej działalności, to będzie jedno z większych wyzwań?
Powiem tak.
Teraz pytam pana dyrektora mBanku.
To ja się skupię na finansowaniu takim dłużnym, tak? Bo finansowanie z poziomu kapitału własnego, z poziomu equity, no to myślę, że wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje na giełdzie, prawda, i na wyceny, które tam obserwujemy, więc wydaje mi się, że to jest w tej chwili jakby mało atrakcyjne z perspektywy osób, podmiotów, które chciałyby gdzieś tam upubliczniać swoje podmioty i szukać tego kapitału. Natomiast co chodzi o finansowanie dłużne, jest taka budowana narracja od pewnego czasu, że sektor bankowy to odpowiada za wszystkie kataklizmy, mam wrażenie.
Za wszelkie zło, zawsze.
Dokładnie, dokładnie. To jest jakby grupa znienawidzona przez...
Powiedział przedstawiciel tego sektora, dodam.
Tak, znaczy ja powiem tak, że pewnie jakieś tam część prawdy w tym jest, prawda, bo różne sytuacje miały miejsce. Natomiast co ja chcę powiedzieć? Otóż, proszę Państwa, sektor bankowy z jednej strony bardzo mocno został dotknięty problemem, jest cały czas, jakby dotyka go problem kredytów frankowych. Z tego tytułu już spore rezerwy zostały zawiązane. Mówi się, że jeszcze 27-50 miliardów złotych to może być ten poziom. Jeżeli TSUE rozstrzygnie kwestię zwrotu jakby wynagrodzenia za użyczony kapitał na niekorzyść banku, czyli stwierdzi, że bankom nie należy się żadne wynagrodzenie z tego tytułu, no to się mówi, że to może być koszt dla sektora bankowego rzędu nawet 100 miliardów złotych.
Co może... wakacje kredytowe do tego rachunku?
A to zaraz o tym powiem, do tego dojdę. To może jakby już, to będzie miało znaczenie, tak? Taki scenariusz miałby bardzo duże znaczenie dla naszego i systemu finansowego, i dla sektora gospodarczego. Mam wrażenie, że temu służyła też wypowiedź przewodniczącego KNF-u sprzed kilku tygodni, który chciał to po prostu unaocznić, jak poważna jest sytuacja. I teraz, jeżeli do tego dołożymy, bo ja powiedziałem 100 miliardów, tak? Natomiast, proszę Państwa, wartość kapitału własnego wszystkich banków w Polsce to jest w tym momencie niecałe 190 miliardów, 189 dokładnie. Jeżeli cofniemy się dwa lata wstecz, na przestrzeni dwóch ostatnich lat wartość tego kapitału spadła z 225 do tych 189. Co na to wpłynęło? Na to wpłynęło faktycznie jakby trudny rok 2020, kiedy sektor bankowy zanotował stratę. Ale na to wpłynęły takie wydarzenia jak wakacje kredytowe, tak, gdzie w samym trzecim kwartale banki zaksięgowały koszty jakby z tego tytułu na poziomie 13 miliardów złotych. Do tego jest jeszcze taka specyficzna sytuacja, że banki płacą podatek bankowy, prawda? Natomiast...
Wszyscy płacimy podatek.
Tak, natomiast jakby ciekawe jest jakby od sposób jakby naliczania, czy jakby od czego naliczamy ten podatek. Otóż jest to suma aktywów, tak, banku pomniejszona o kapitał własny i pomniejszona o obligacje Skarbu Państwa, które bank dany nabył. Da? Czyli jeżeli bank ma jakieś środki i te środki chciałby udzielić, jakby udzielić kredytu, tak, jakiemuś klientowi, no to będzie płacił podatek. Ale jeżeli za te pieniądze kupi obligacje Skarbu Państwa, to już nie będzie płacił. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że mniej więcej 20% aktywów sektora bankowego to są obligacje Skarbu Państwa, tak? Bo jak był COVID, ciężko było szacować ryzyko. Z drugiej strony była szeroko podaż tych papierów, no one dawały jakąś stopę zwrotu, tylko że one mają stałe oprocentowanie. W momencie, gdy stopy poszły w górę, to te obligacje stały się mało atrakcyjne. Trzeba było je na nowo wycenić i to spowodowało też spadek funduszy własnych. I teraz do tego jeszcze nałożymy, tak, to co wcześniej powiedzieliśmy sobie, tą taką trudną sytuację gospodarczą, która nam się rysuje na przyszły rok. I skutek może być taki, że za chwilę faktycznie kredyt nie będzie dostępny dla wszystkich. I jeżeli za rok, za dwa, za trzy. Konjunktura wróci.
To, że kredyt będzie drogi, tylko będzie niedostępny. To w ogóle.
Dokładnie, tak, że na przykład mogą być w branży, banki zaczną selekcjonować klientów, tak? Bo jakby, gdzie będzie największe zagrożenie według mnie? W tym momencie, gdy wróci koniunktura gospodarcza. I gdy pojawi się zwiększony popyt na te finansowanie bankowe, tak? W tej chwili my widzimy
zainteresowanie. Może, jeżeli wojna się zakończy i będzie cały plan odbudowy, te środki związane z inwestycjami na wschodzie.
I wtedy będzie to selekcjonowanie i wtedy będzie wyższy, droższy poziom, koszt tego finansowania.
Panie prezesie, czy pan obawia się tego ryzyka z perspektywy towarzystwa, którym pan zarządza? Czy członkowie Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i inne firmy, które pan zna, mówią, że to może być jedno z większych wyzwań, jeżeli chodzi o ten przyszły rok? Bo koszty to jest coś, z czym możemy w jakiś sposób sobie próbować poradzić. Ale jeżeli nie mam finansowania, to nawet jeżeli widzę pewne szanse i coś, co mi się sprawdzało wcześniej, bo w kryzysie mogłem pokazać pewnymi zachowaniami, że traktuję to jako też coś, co zwiększa mój potencjał rynkowy, to w tej chwili ten scenariusz, gdyby się spełnił, byłby chyba bardzo niekorzystny.
No tak, na pewno płynność to jest podstawowy parametr, który powoduje, że przedsiębiorca czuje się, nie wiem, komfortowo, bezpiecznie i może planować jakieś tam działania. Banki, tu pan doktor powiedział, że będą selekcjonowały klientów, one już to robią i dokładnie wiemy, że dla dobrych klientów zawsze będą pieniądze, a dla takich słabszych już dzisiaj jest bardzo ciężko o finansowanie. Banki najczęściej udzielają niewielkich inwestycji, jakichś takich kredytów obrotowych, ale uzyskanie kredytu na większe inwestycje nie jest wcale takie łatwe. Widać to dokładnie po ostatnich kilku latach, że tych inwestycji było stosunkowo mało. I nie tylko dlatego, że firmy nie chciały inwestować, ale też często tak naprawdę nie miały możliwości jakby sfinansowania tych różnych projektów i też pewnie inne takie, które powodowały, że ludzie odkładali inwestycje, firmy odkładały inwestycje. No przyszły rok na pewno jest taki ciekawy będzie i myślę, że wielu z nas się zastanawia, co przyniesie kolejny kwartał i jak nawet posłucha się ekonomistów, poczyta, to jest tak dużo różnych opinii, że trudno w ogóle w jakiś sposób sobie na nich bazować, bo niektórzy mówią, że w Polsce będzie ten kryzys bardzo łagodny albo będzie tak najbardziej dotkliwy w pierwszym kwartale, że od drugiego, trzeciego kwartału zaczniemy już czuć poprawę koniunktury. Tutaj też pan prezes Glapiński mówił, że spodziewamy się już spadku dynamiki inflacji od marca, kwietnia, więc szczerze mówiąc...
Ale dalej będzie wysoka. Tylko
będzie wysoka, ale wydaje mi się, że jakby kluczowe, musimy pamiętać o tym, że ekonomia to nie jest nauka ścisła, to jest pewna... To jest nauka, która bazuje w dużej mierze na emocjach i my nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć wszystkich procesów ekonomicznych tylko i wyłącznie modelami matematycznymi. Bardzo dużą rolę odgrywa właśnie ta taka mentalna i
nastrój. Czy nastrój, czy optymizm, czy
tak, więc czy moim zdaniem, jeżeli my musimy też zwrócić uwagę, że gdzieś ostatnio rozmawiałem z takim naszym właśnie członkiem PTG, dyrektorem finansowej dużej takiej, powiedzmy, dużej firmy handlowej. Mówił, że widział właśnie badania konsumenckie w różnych krajach i mówił, że w Polsce wygląda to bardzo dobrze. Znaczy mówił, że w Niemczech, gdzie mają też duży udział w rynku, mówił, że dużo więcej ludzi już w tej chwili oszczędza
i ogranicza
swoje wydatki. W Polsce tak naprawdę 50% ankietowanych twierdzi, że ich sytuacja zawodowa jest na tyle stabilna, że nie spodziewa się jakichś dużych turbulencji i specjalnie nie planuje zmiany zachowań konsumenckich. Z drugiej połowy i nawet powiedział, że się nie będą ograniczać jakby w zakupach, że generalnie to... I to były badania sprzed kilku tygodni, więc można powiedzieć, że znaczna część rynku, ten rynek pracy jest na tyle silny w Polsce, że jakby ta strona konsumencka mówi, że wszystko jest ok, będziemy kupowali. Drugi 50% mówi, że będziemy ostrożni, a tylko 20% z tej grupy mówi, że będziemy musieli mocno zacisnąć pasa, więc można powiedzieć, że jeżeli taka euforia na rynek wróci, to po prostu myślę, że ten kryzys oczywiście możemy przejść łagodnie. Z drugiej strony są takie czynniki jak na przykład demografia, który powoduje, że wiele na przykład branż się w ogóle będzie musiało modelowo przymodelować, tak? I, i wydaje mi się, że widać to już w kontekście na przykład mojej branży, jakby pośrednio budowlanej, ta koniunktura, wszyscy wiemy, że w Polsce brakuje setek tysięcy mieszkań czy miliona mieszkań, więc to jest proces, który mamy, tak naprawdę powinniśmy jeszcze mieć dużo pracy, nie patrząc na koniunkturę, tak gdybyśmy mieli finansowanie tych projektów, to budownictwo musi się rozwijać, tak? Mówi się o projektach tych pierwszych kredytów na pierwsze mieszkanie, więc to też może być taki bodziec trochę dla młodych ludzi. Myślę, że jakaś taka mądra, wyważona stymulacja jest jakby potrzebna w tych czasach.
Stymulacja przez kogo?
Przez rząd, tak? Bo tutaj jakby ten ustawodawca czy rząd ma tutaj te instrumenty, których nikt nie ma tak naprawdę, więc moim zdaniem tutaj, nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzicie, czy nie, ale pan profesor Glapiński powiedział, że jakby rola Rady Polityki Pieniężnej się trochę wyczerpała na tym etapie, jeżeli chodzi o kwestie podnoszenia stóp procentowych. I z mojego punktu widzenia, patrząc jakby jak rynek kredytowy wyhamował, to pytanie jest, co musi się zadziać, żeby w ogóle już nie ma potrzeby wyhamowania go bardziej, bo jeżeli 70% kredytów zostało wstrzymanych, nawet wniosków, nawet nie chodzi o to tylko, że klienci nie otrzymują pozytywnych decyzji, tylko sami nie chcą, więc tak naprawdę myślę, że oczywiście te kwestie jakby kosztu kredytu jest istotny, ale moim zdaniem to też chodzi o pytanie do pana doktora, jak banki będą żyły, tak? Bo tak, obligacji, zawsze mówiliśmy przedsiębiorcy, że banki nie chcą pożyczać pieniędzy przedsiębiorcom, ponieważ lepiej pożyczyć państwu. Państwo dzisiaj, samoobsługa długu publicznego w przyszłym roku to będzie 100 miliardów. Tak? No, słuchajcie, to jest w ogóle niewyobrażalne. Ktoś mówił, że pożyczanie jest tanie, było tanie, ale jeżeli my dzisiaj będziemy wydawać na obsługę długu tyle co 2 lata temu na całą służbę zdrowia w okresie jakby COVID-u, szczerze mówiąc, to rzeczywiście można powiedzieć, że banki nie muszą nikomu pożyczyć, bo będą, że tak powiem, żyły z odsetek tylko samego Skarbu Państwa, więc no właśnie, pytanie, jak banki mogą funkcjonować, nie pożyczając pieniędzy przedsiębiorcom, tak? No bo jeżeli mi na przykład, czyli wielu naszym kolegom przedsiębiorcom, rynek by się skurczył o 70%, oczywiście wiem, że banki nie żyją tylko z kredytów, mają jeszcze inne przychody, tak. Z innych operacji, prowizje, z obsługę i tak dalej.
Co zwłaszcza przy niskich stopach,
no, ale umówmy się, tak, ale 70% rynku, że rynku się kurczy, to naprawdę nie ma na świecie biznesu, który jest w stanie to przejść łagodnie, tak? I powiedzieć, słuchajcie, mam taką strukturę kosztów, że ja się tego nie boję. No. No, widać, nie wiem, po rynku samochodów w Stanach, tak, w latach 80., jak rynek się skurczy 40%, stopy poszły do góry, to jakie były turbulencje? Z największych firm motoryzacyjnych w świecie okazało się, że sami bankruci, więc pomyślmy sobie, tak, mamy kilku czempionów w Polsce, w różnych branżach i przychodzi taka recesja, że wycina rynek 50%, na, nie wiem, 8-10 miesięcy, no co z tego zostaje, więc to sobie trudno sobie wyobrazić jakby konsekwencje tego i myślę, że banki też myślę, że coś będą musiały robić.
To padło pytanie, czy już pan doktor wcześniej mówił, mówiąc, że będzie ta segmentacja klientów, takie zwracanie uwagi na wszystkie aspekty i to nie będzie tak chętnie przyznawane też ze strony banków, nawet jeżeli będą chętni przedsiębiorcy, żeby korzystać. No, ale proszę się odnieść do pytania naszego gościa.
Ja bym powiedział tak, że jakby, dlaczego jakby obserwujemy taką sytuację? Tak? Bo my obserwujemy coś takiego, że z jednej strony, jeżeli popatrzymy sobie na dane odnośnie sektora bankowego, to ten sektor rośnie i suma bilansowa wzrasta, tak? Więc w pierwszym takim odczuciu wydaje się, że wszystko jest ok. Natomiast jak się przyjrzymy trochę dokładniej, to się okazuje, że już tych wyników takich nie ma i to będzie, tak jak powiedziałem, też to się odbija na kapitałach własnych, czyli mamy pewien taki rozjazd. Co to powoduje? To powoduje, że to się zaczyna robić biznes mało atrakcyjny z perspektywy inwestora, tak? Pewnie dojdzie do takiej sytuacji, że tak jak powiedzieliśmy sobie, że ten kredyt pewnie będzie trudniej dostępny, pewnie cena jego będzie wyższa, no i dojdzie do jakiegoś punktu przełamania, tak, że ta stopa zwrotu, czy z kapitału własnego, z sektora bankowego, czy z aktywów, no ona w pewnym momencie zacznie rosnąć, tak, i to będzie ta inna sytuacja. Z drugiej strony to może być czynnik stymulujący dla rynku kapitałowego, tak? Mamy przecież rynek obligacyjny, prawda? Być może jakby to będzie jakiś taki kierunek, który będzie pozwalał gdzieś tam jakby uwalniać. Trzecia rzecz to jest to, co jest tutaj też jakby przed chwilą zostało wspomniane, różnego rodzaju czynniki takie stymulacyjne, prawda? Chociażby właśnie w kontekście do sektora nieruchomości, który z kolei będzie gdzieś tam powodował pozytywne zmiany w innych obszarach gospodarki.
Możemy obserwować, że też w ostatnim czasie inne państwa zaczynają swoje podmioty wspierać. W gospodarce niemieckiej są nowe programy, które na ten pesymizm konsumentów, o którym pan prezes mówił, mają odpowiedzieć właśnie tak, żeby ta konkurencyjność niemieckich przedsiębiorstw nie spadła. Czy oceniają panowie, że to, co robi rząd, jeżeli chodzi o takie wspieranie, też przy pewnej ekspansji, jako wykorzystanie pewnej szansy w kryzysie, jest wystarczające, za duże, za małe? Czy tutaj jakieś zmiany byście panowie wprowadzili, panie prezesie?
Jest kilka programów, które mogą częściowo sfinansować ekspansję zagraniczną. Oczywiście jest łatwiej uzyskać te środki dla firm małych, średnich, które znowu często nie są zainteresowane jakimś takim bardzo agresywnym wchodzeniem na nowe rynki, bo to zawsze jest kosztownie niebezpieczne i to wsparcie jest zawsze jakoś tam częściowe, ale ono się pojawia. Instytucjonalnie wydaje mi się, że no nie wiem, doświadczenia ostatnich lat pokazują, że tutaj w tym obszarze nie mamy czym się pochwalić specjalnie, bo widać nawet te agencje PAIH, które działają za granicą, działają jak działają i przełomu nie ma, tak można powiedzieć delikatnie. Więc firmy, a z drugiej strony widać, że firmy w dużej mierze średnie, małe, trochę też duże, jednak potrafią rozwijać tą działalność eksportową. Bez jakiejś takiego dużej pomocy. Duży rynek, ciekawy rynek europejski powoduje, że nas 75% całego eksportu to jest Unia Europejska. Oczywiście warto by tą strukturę było zmienić, nie jest to łatwe. Myślę, że to jest trochę tak, że takich bezpośrednich, zachęcających instrumentów dla firm nie ma, znaczy ani podatkowych. Znaczy, powiem tak, w ostatnim czasie dla wielu firm takim rozwiązaniem, myślę, że chyba jedynym z polskiego ładu, to jest wprowadzenie CIT-u estońskiego. I tu muszę pochwalić pana prezesa Florka, który jest, wiemy, że tak powiem...
Był naszym gościem.
Był waszym gościem i jest związany z forum ekonomicznym od zawsze i jest przedsiębiorcą, który też zaczynał wiele lat temu biznes i tak naprawdę na wszystkich różnych konferencjach, pana Ryszarda pozdrawiamy serdecznie, na wszystkich konferencjach możliwych zachęcał rządzących do wprowadzenia tego rozwiązania i wydaje mi się, że to rozwiązanie, które weszło w tym roku, wprowadzone było rok wcześniej, ale na takich zasadach, które, że to pewnie spotkały się z zainteresowaniem przedsiębiorców. W tym roku jest dużo większa grupa firm, z którego skorzystała i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i tutaj rzeczywiście strona rządowa wykazała się dużym wyczuciem i te warunki są bardzo dobre dla firm, które chcą się rozwijać i rzeczywiście chcą inwestować nie tylko w kapitał jakiś taki bardzo twardy, produkcyjne, środki trwałe, tylko też to, co dzisiaj jest ważne w tych czasach trudniejszych, takie zasoby finansowe i budowanie kapitału środków własnych, kumulacja środków własnych. I wydaje mi się, że jakby to jest taki element, który spowoduje, że jeżeli firmy będą czuły się finansowo, bezpiecznie finansowo, będą w kolejnym etapie same chciały rozwijać swoją działalność. Tak znaczy, nie jesteśmy w stanie zachęcić w sposób sztuczny firm do ekspansji. To musi być kolejny etap rozwoju, tak?
Zwłaszcza w kryzysie, która jest...
W kryzysie, tak. Moim zdaniem ostatnie te lata, te covidowe pokazały, że wiele firm w różnych branżach w Polsce, szukając trochę dla siebie miejsca i wiedząc, obawiając się jakby sytuacji tutaj na rynku wewnętrznym, ruszyło na rynki zagraniczne. Udało się wielu firmom zdobyć tam nowe udziały w rynkach i to był dobry czas. I wydaje mi się, że te kolejne miesiące mogą być takie, że jeżeli w Polsce koniunktura będzie lepsza niż na innych rynkach, to pomoże firmom, będą chciały bardziej intensyfikować te działania. Mamy swoje przewagi cały czas. Wydaje mi się, że w Polsce...
Jakie to są przewagi?
Jakie są przewagi? Tak. Cały czas mamy, dobrze, źle zabrzmi, tak, ale mamy przewagi, jeżeli chodzi o koszty pracy i tutaj mamy cały czas, wydaje mi się, dobrze wykształconą kadrę produkcyjną. Znaczy, chcę powiedzieć, że ostatnie lata, powiedzmy ostatnie nawet, nie wiem, 10-20 lat, szkoły zawodowe straciły swoją renomę i tak jak myśmy zaczynali swoją działalność gospodarczą 30 lat temu, to wydawało się, że trudno jest zatrudnić kogoś, kto ma więcej niż 40-50 lat, bo wydawało się, że ci ludzie nie potrafią pracować. Dzisiaj jest tak, że ludzie w wieku takim średnim, nawet przedemerytalnym, są najlepszymi pracownikami. Są naprawdę, i to jest jakby cały czas ten zasób wykwalifikowanych pracowników jest bardzo duży i dlatego wydaje mi się, że my też mamy łatwiej w Polsce niż na innych rynkach. I to widać, że po prostu firmy w Polsce budują swoją przewagę już nie tylko taką kosztową, pracowniczą, ale też innowacyjnością swoją, której de facto może nie widać w jakichś tak zestawieniach takich oficjalnych, ale w wielu branżach, na przykład w mojej, to są firmy najlepiej zarządzane w Europie, być może nawet w wielu branżach na świecie, firmy bardzo dobrze wyposażone, które potrafiły zrobić bardzo mądre inwestycje. To nie są firmy, które kupowały maszyny gdzieś, których nikt nie potrafi obsłużyć. Więc to jest nasz bardzo mocna strona cały czas.
To pana doktora też dopytam, czy mocne strony polskich przedsiębiorstw to są właśnie te, o których pan prezes mówił, czy jeszcze by coś pan doktor dodał? Albo się nie zgodził z czymś, bo być może ta kwestia...
Ja się w pełni zgodzę i w pełni podpiszę po tym, co pan prezes powiedział. Wyszliśmy od tych form wsparcia i chciałem powiedzieć, że kryzys z roku 2008 bardzo dobitnie pokazał, że taka teza, która wcześniej była popularna, że kapitał nie ma narodowości, to niekoniecznie jest prawdziwa. Każde w zasadzie rozwinięte państwo posiada w swoich strukturach różnego rodzaju agendy, które mają za zadanie wspierać eksport. Ja miałem okazję przez 5 lat pracować w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie również ten obszar działalności był mocno rozwijany. W tej chwili KUKE też stara się gdzieś tam jakby nowe instrumenty wprowadzać, natomiast zgadzam się w pełni z panem prezesem, że tutaj jest jeszcze spora do zrobienia, tak? Że jest spora przestrzeń do poprawy. Co do tych takich mocnych stron, ja bym powiedział tak, że jakby pandemia pokazała, że nie zawsze gdzieś tam ci dostawcy, na przykład z Azji, tak, czy z jakichś tam odległych zakątków, którzy są tansi, no są jakby lepszym rozwiązaniem, tak, i być może lepiej jest lokować, czy zaopatrywać się u podmiotów, które funkcjonują bliżej. To jest taka w pewnym sensie...
Ale tak drożej, to będzie stabilniej w takich sytuacjach łańcuchów dostaw przerwanych.
Dokładnie, że mimo, że drożej, no tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, że to będzie stabilniej i myślę, że to jest szansa. Drugą taką kwestią jest to, że obserwujemy bardzo mocny wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. I tutaj to, co się dzieje w ostatnich latach, zarówno po stronie jakby zachowania samego społeczeństwa, w szczególności w Europie Zachodniej, jak również regulacji, które płyną czy z ONZ, czy z poziomu Komisji Europejskiej, widzimy, że jakby to jest taki element, który ma bardzo duże znaczenie, szczególnie właśnie w Europie Zachodniej. Jeżeli, tak jak tutaj już właśnie padło, że ponad 2/3 naszego eksportu jest skierowane do Unii Europejskiej, to może być też taki dodatkowy czynnik, który przy umiejętnym wykorzystaniu może stanowić dodatkowy nasz atut przy nawiązywaniu współpracy, rozwijaniu współpracy z tymi podmiotami.
Ale co, jesteśmy przygotowani do tych standardów ESG jako polskie firmy?
Powiedziałbym, że wszyscy się tego uczymy i to jest wyzwanie dla nas wszystkich.
Nasz czas nieubłaganie dobiega końca. Tradycją jest, że zawsze w ostatniej części proszę o pytania wzajemne. Bardzo proszę pana prezesa o przepytanie pana doktora jednym pytaniem, a później o rewanż.
No właśnie, niech pan mi powie, jaki jest dzisiaj statut polskiego przedsiębiorcy, który przychodzi do banku, chce wyłożyć pieniądze, ma dobre wyniki finansowe historycznie, ale działa w branży budowlanej, na którą dzisiaj wisi jakiś tam, powiedzmy, towór. I jak to tak uczciwie wygląda, bo człowiek musi planować.
Pan prezes do pana dyrektora, jak to wygląda?
Powiem, bardzo dziękuję za to pytanie, jest to bardzo dobre pytanie. Ja odpowiadam w mBanku kieruję zespołem, który odpowiada za analizy sektorowe i za polityki kredytowe. I to jest taka dyskusja, która się w tym momencie właśnie toczy. I akurat branża budowlana jest tą branżą, którą my lubimy finansować, ale my chcemy finansować dobre firmy, tak? Więc jakby faktycznie bank patrzy bardzo dokładnie, tak, jak wygląda bilans tego przedsiębiorstwa, jaki jest model biznesowy, jakie są perspektywy i jak ta firma jest zarządzana. Więc co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć to, że na taką finalną ocenę składa się bardzo dużo czynników. To nie jest tak, że taka firma nie dostanie finansowania, natomiast tak jak powiedziałem, ponieważ warunki są dosyć trudne, no i ta ocena wtedy będzie bardziej dokładna.
Czyli jako nowa firma będzie miała bardzo utrudnione zadanie.
No, nowej będzie trudniej na pewno. Mhm.
Proszę o rewanż.
Spotykamy się często ostatnio z takimi sformułowaniami, że ten przyszły rok to w przypadku firm to będzie w dużej mierze walka o płynność finansową. Jak to z perspektywy pana prezesa wygląda? Czy faktycznie będzie to aż tak trudny czas, czy patrząc to, co teraz obserwujemy, tak? Bo kilka miesięcy temu wszyscy byliśmy pełni obaw, tak, że być może grożą nam blackouty, nie wiadomo jakie ceny gazu i tak dalej, no być może brak gazu w ogóle w tym sezonie zimowym. No w tej chwili wygląda na to, że tego gazu powinno wystarczyć, że ryzyko blackoutów też jest niższe. Czy to faktycznie jest tak, czy uważa pan, że też firmy będą w stanie tutaj mocniej popatrzeć na przykład na temat swoich jakichś takich szans i szukania tych właśnie szans w tym zmiennym otoczeniu?
Czy się boimy płynności? No, czy, no, myślę, że to jest taki parametr pierwszy wskaźnik, który powoduje jakoś tam bojaźń, czy też jakiś taki, powiedzmy, zastanowienie się, ale tak trochę powiem przekornie, COVID był, myślę, że jeszcze bardziej taki, powiedział, niepewny, tak, i przetrwaliśmy ten okres. Zawsze możemy liczyć na PFR. Mówiliśmy tutaj, puszczam oko do pana prezesa Borysa, bo
też był naszym gościem.
Był waszym gościem na pewno i absolwentem. Śmieję się, ponieważ pamiętam tamte rozmowy z kwietnia czy z marca 2020 roku, kiedy rzeczywiście wszystko się zatrzymało i wtedy naprawdę jak popatrzymy na płynność firm w tamtym okresie i dzisiaj, to jest zupełnie inna. Myślę, że banki też potwierdzą to, że przez te ostatnie właśnie dwa lata firmy trochę odłożyły pieniędzy. Trochę te tarcze, które były, chcę powiedzieć, że one były w tamtym czasie bardzo potrzebne i w sumie tak naprawdę też był zdany egzamin przed przedsiębiorcą, bo one były rzetelnie, w zdecydowanej większości przypadków rzetelnie i mądrze wydane, tak? Więc myślę, że jakby kondycja finansowa i płynnościowa firmy jest dużo lepsza niż to było dwa lata temu, więc zakładam, że jest dzisiaj od strony, powiedzmy, może nawet takiej, powiedzmy, koniunktury, rynku, sprzedaży bardziej będzie wymagająca. Te strony płynnościowe, myślę, że firmy są lepiej przygotowane niż to było dwa lata temu, więc tamten okres przeżyliśmy. Myślę, że kolejne miesiące też będą ok. Musimy patrzeć na rzeczywistość optymistycznie. I
tego optymizmu się trzymajmy. Bardzo dziękuję.
Szczególnie w tym okresie przedświątecznym.
Było to kolejne czwartkowe forum, ostatnie w tym roku, a gośćmi byli pan prezes Tomasz Janik, wiceprezes zarządu Deko oraz prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz pan dr Mariusz Lipski, Instytut Finansów Korporacji Inwestycji SGH.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Bartosz Majewski, a program realizował Paweł Gołębiowski.